ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz.
Współczesny świat jest siecią wielowarstwowych połączeń. Przykłady można mnożyć. To oczywiście internet, to rynki finansowe, ale też infrastruktura krytyczna, infrastruktura drogowa, czy też sieci społeczne. Pytanie, co się dzieje, gdy uczestnicy tych sieci mają własne interesy i strategicznie reagują na działania innej? Jak grać na sieciach? W tym odcinku ESG Chat, w ten fascynujący obszar teorii gier na sieciach prowadzi nas profesor Marcin Dziubiński. Marcin Dziubiński pracuje na co dzień w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, Marcin.
Dzień dobry.
A ja nazywam się Łukasz Woźny i poprowadzę tą rozmowę z Marcinem dzisiaj. Dobrze, Marcin, zanim wskoczymy na tą głęboką wodę sieci, powiązań, jak projektować sieci, jak się ukryć na sieci, pytanie jest takie, co to są w ogóle sieci? Jak się sieci modeluje w naukach matematycznych, informatycznych, w ekonomii? I co to jest gra na sieci? Jak grać na sieciach?
Sieć, myślę, że najlepiej można o tym pomyśleć tak, że to jest zbiór jakichś wierzchołków, węzłów. I te węzły to mogą być na przykład osoby, które są w takiej sieci, plus powiązania między nimi. Na przykład to może być relacja, nie wiem, znajomości albo przyjaźni, ale sieć to też może być na przykład sieć miast z połączeniami drogowymi między nimi. I modeluje się to przy pomocy najczęściej czegoś, co się nazywa grafem, i taki graf to jest zbiór wierzchołków i zbiór krawędzi, plus ewentualnie jeszcze jakieś dodatkowe informacje o nich.
A co to znaczy, że mamy grę na sieciach?
Myślę, że tutaj to można wyróżnić dwa typy takich gier, bo w tym wstępie, który powiedziałeś, to był jeden typ gier i to byłyby gry, gdzie wierzchołki w sieci są jakimiś osobami podejmującymi decyzje, czyli taka gra na sieci wtedy polega na tym, że wierzchołki podejmują decyzje. Na przykład, nie wiem, jestem w sieci społecznościowej i mogę podejmować decyzję, czy być aktywny i umieszczać jakieś treści w tej sieci, czy nie. Ale jeszcze można o grach na sieciach pomyśleć inaczej, gdzie sieć jest obiektem, znaczy gramy na tej sieci, taką planszą gry. Na przykład można sobie wyobrazić grę, w której mamy ludzi podróżujących między różnymi częściami miasta i którzy wybierają, jaką trasą się poruszać, wiedząc, że jest jakaś tam przepustowość różnych połączeń. To też można modelować jako grę i się na przykład zastanawiać, czy będą korki, gdzie będą korki i tak dalej.
Możemy też pewnie mówić o grze, w której taka sieć jest tworzona, prawda? W której wierzchołki są
tak,
budowane wtedy, albo niszczone.
Tak, to wtedy to są też tego typu gry, tylko one najczęściej się nazywają, też są dwa typy, gra tworzenia sieci i gra formowania sieci, gdzie w pierwszym przypadku ktoś z zewnątrz tworzy sieć, a w drugim przypadku wierzchołki podejmą decyzję, z kim się łączą.
To pewnie jeszcze do tych wątków przejdziemy. Marcin, to co jakoś wyróżnia, myślę, twoje badania i twój dorobek, to jest to, że ty zajmujesz się tematem ogólnie rzecz biorąc bezpieczeństwa sieci, odporności sieci. Z jednej strony jak projektować bezpieczne sieci, ale też jak zachowywać się w taki sposób, żeby znaleźć swoje bezpieczne miejsce w sieci.
To jest jedna z rzeczy, którą się zajmuję, taki nurt, powiedzmy, badań. Jak rozumieć bezpieczeństwo w sieci? No to myślę, że można myśleć o dwóch aspektach znowu. Można myśleć o tym, czy ktoś jest bezpieczny w sieci, czy jestem wierzchołkiem w sieci, mogę się zastanawiać, czy jestem bezpieczny, na przykład, czy nie wiem, zostanę zarażony, albo jestem w sieci komputerowej, czy mój komputer zostanie zaatakowany, ale można też o tym myśleć tak, że mamy jakąś sieć, na przykład sieć energetyczną i się możemy zastanawiać, czy ona jest bezpieczna w tym sensie, że nie jest ją łatwo zniszczyć, niszcząc jakieś tam pojedyncze wierzchołki czy połączenia.
No a czy mógłbyś powiedzieć w takim razie, jakie są cechy takiej bezpiecznej sieci? Oczywiście to pewnie zależy od przykładu, więc możesz tutaj wybrać twój ulubiony przykład. Natomiast jakie są cechy takiej bezpiecznej sieci, tak zaprojektowanej, że w jakimś sensie jest ona odporna?
Pewnie mój ulubiony przykład będzie abstrakcyjny, ale myślę, że ten przykład dobrze łapie to co jest ważne, no bo to, czy sieć jest bezpieczna, to popatrzmy z perspektywy tego, że sieć jakby nie traci wartości w wyniku ataku, to zależy od tego, jaka jest wartość takiej sieci i taka najbardziej podstawowa, obecna w literaturze wartość sieci, to jest to, że sieć jest spójna, czyli interesuje nas po prostu to, żeby wszystkie wierzchołki w sieci były ze sobą połączone, bo na przykład to jest sieć komunikacyjna i generalnie zależy nam na tym, żeby każdy wierzchołek mógł się komunikować z jak największą liczbą wierzchołków. I wtedy można pomyśleć tak, że wartość sieci to jest jej na przykład rozmiar albo jej albo
liczba połączeń.
Tak, albo suma na przykład użyteczności wierzchołków, a użyteczność każdego wierzchołka to jest z iloma osobami się może komunikować. Mhm. Wtedy to będzie tam powiedzmy kwadrat rozmiaru. Powiedzmy, że myślimy o spójności i wtedy sieć będzie bezpieczna, jeżeli nie da się jej rozspójnić, czyli rozdzielić na wiele części w wyniku na przykład usuwania wierzchołków. Czyli powiedzmy, że nie wiem, jest jakiś zewnętrzny atakujący, który potrafi zniszczyć na przykład 5 wierzchołków, no to sieć będzie bezpieczna, jeżeli usunięcie dowolnych 5 wierzchołków jej nie rozspójni. To jest takie klasyczne pojęcie z teorii grafów jeszcze.
A mógłbyś podać przykłady, do których ten język, o którym mówisz, by mógł
nawiązać? Myślę, że sieci komunikacyjne, na przykład jeżeli myślimy o sieci transportowej, możemy nie chcieć, żeby się rozspójniły różne elementy tej sieci transportowej.
Czyli na wypadek jakiegoś konfliktu, tak?
Tak,
albo
tak,
nie wiem, ataku terrorystycznego.
Tak.
Obawiamy się, że część połączeń zostanie zniszczona i nie będzie można dojechać w żaden sposób do drugiej części, nie wiem, kraju.
Tak. Albo takie sieci, nie wiem, jak to po polsku się nazywa, ale supply chain. To jest bardzo częste zjawisko, to było istotne na przykład teraz w czasie wojny w Iranie, żeby usunięcie czy zablokowanie jakichś połączeń, żeby nie miało dużego negatywnego wpływu na wartość sieci.
Cieśnina Ormus jest takim krytycznym wierzchołkiem, którego usunięcie z sieci spowodowałoby, że część...
Zwiększenie kosztów znaczące komunikacji. Czyli to jest taka druga wartość sieci, o której można pomyśleć, to jest powiedzmy odległość między wierzchołkami, czy... Na przykład maksymalna odległość między wierzchołkami.
Jak długi, jaki jest koszt, tak? Albo
tak.
Jak długo
jest koszt transportu?
Transportu pomiędzy, powiedzmy, najdalej oddalonymi od siebie sieciami. Usuwanie pewnych połączeń na pewno zwiększy ten...
Tak, połączeń czy wierzchołków, bo jak usuniemy wierzchołek, to też się kasują połączenia. Więc myślę, że jedna rzecz, która decyduje o bezpieczeństwie sieci, to jest liczba połączeń, jak dobrze one są ułożone, czyli to się nazywa topologią sieci, powiedzmy kształt tego grafu, który modeluje sieć. Ale możemy sobie też wyobrazić, że jesteśmy w stanie na przykład chronić niektóre elementy sieci, na przykład wierzchołki. I wtedy, jeżeli możemy zapewnić bezpieczeństwo sieci nie tylko przez tworzenie wielu połączeń, najczęściej to tworzenie wielu połączeń to się wiąże z tym, że mamy redundancję, że po prostu między kilkoma wierzchołkami możemy się przemieszczać wieloma ścieżkami, więc nawet jak część z nich...
I tworzenie tych wierzchołków, rozumiem, też jest kosztowne, połączeń, tak? Jest też kosztowne. więc nie chcemy z drugiej strony mieć za dużo.
Dokładnie, ale z drugiej strony możemy na przykład chronić niektóre wierzchołki i wtedy być może nie musimy mieć tak dużo połączeń. I no rzeczywiście można, tam w jednym artykule badaliśmy coś takiego i można pokazać, że to jest dosyć proste do zauważenia, że jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić perfekcyjną obronę, no to bezpieczna jest sieć taka gwiazda, gdzie mamy centralny wierzchołek, który jest broniony perfekcyjnie i wierzchołki peryferyjne do niego podłączone, których nie musimy już bronić, bo stracenie jednego z nich nie ma takiego dużego, nie jest tak dużą stratą. A jeżeli z kolei połączenia nie są takie kosztowne, to możemy tworzyć taką topologię sieci, w której nie bronimy żadnego wierzchołka, a tworzymy odpowiednią liczbę połączeń i takie grafy optymalne pod tym względem są znane. Jest charakteryzacja takich grafów.
No w tym sensie, że na pewno nikt nie zaatakuje, jest niemożliwe, żeby ktoś zaatakował wszystkie wierzchołki sieci.
Tak.
Czyli więc przykład, zawsze część przetrwa i one będą wystarczająco połączone, żeby ta wartość sieci została nienaruszona.
Tak. Jak wiesz, że 5 wierzchołków co najwyżej zostanie usuniętych, to jesteś w stanie znaleźć tam minimalną liczbę krawędzi, która je połączy.
Tutaj wspomniałeś też o takim zarażaniu się jakby na sieci. Mówiliśmy też trochę o rynkach finansowych i takiej infrastrukturze, no właśnie, systemu bankowego. Rozumiem, że ta literatura i te przykłady, o których mówisz, też tutaj by miały znaczenie, tak? W takim sensie, że jeżeli byśmy mieli jakiś szczególnie istotny węzeł w takiej sieci, który mógłby zostać zaatakowany, to by taka sieć nie była zbyt bezpieczna.
Tak, bo to jest jeszcze też kwestia, jakiego rodzaju ataki mamy. Czy to są na przykład losowe awarie, czy to są ataki celowane, czy te ataki się mogą rozprzestrzeniać.
No właśnie, tak, myślałem o tym rozprzestrzenianiu, wspomniałeś o tym, że można usunąć jakieś połączenia albo usunąć wierzchołek. Natomiast też pewnie można jakby zarazić sieć w jakimś wierzchołku i ta zaraza, czymkolwiek ona by nie była, prawda? Czy to może być wirusem komputerowym na przykład, może się rozprzestrzenić na sąsiadów tego
wierzchołka. Tak. No i wtedy zbyt dużo połączeń też nie jest dobrym pomysłem. Wtedy właściwie trzeba bardziej myśleć o bronieniu wierzchołków, żeby w jakiś sposób zablokować to rozprzestrzenianie. Można się zastanawiać, kto się powinien bronić, ile wierzchołków powinniśmy bronić i tak dalej. Tutaj już właściwie w tym kontekście to myślę, że bardziej trzeba myśleć o chronieniu wierzchołków, a nie tworzeniu połączeń w celu obrony.
Ale czy to nie jest tak, że wtedy powinniśmy jakby dbać o to najsłabsze ogniwo, o ten wierzchołek, który jest, nie wiem, najbardziej narażony, a z drugiej strony najmniej chroniony?
Jeżeli mamy taką możliwość, to tak, ale tak Myślę, że problem się robi interesujący wtedy, kiedy nie mamy, kiedy jest dużo słabych ogniw, a nie mamy zbyt dużo zasobów. Bo wtedy trzeba podjąć jakieś decyzje, kogo bronić i w jaki sposób. A druga sprawa jest taka, że często też, no na przykład sieć jest bardzo duża, albo wierzchołki są niezależne i nie jesteśmy w stanie ich, nie wiem, wszystkich bronić albo zmusić do tego, żeby się broniły. No w typowej sytuacji, na przykład w sieci komputerowej, no to ludzie podejmą decyzję, czy używać oprogramowania antywirusowego, czy przestrzegać jakichś tam zasad i praktyk bezpieczeństwa, które są kosztowne.
Czyli projektowanie bezpiecznej sieci to jest, rozumiem, jedno, a też zachowania indywidualnych graczy, którzy mogą sami inwestować w własne bezpieczeństwo, to jest drugie. No właśnie, to może takie pytanie. Jak zorganizować ten podział kosztów bezpieczeństwa sieci? Znaczy, nie chodzi mi tutaj o wskazanie konkretnych, nie wiem, firm, prawda, czy tego, czy to rząd, prawda, czy ktoś ma robić, tylko bardziej na takim poziomie, czy można zaprojektować sieć tak, żeby każdy, prawda, im maksymalizował własne bezpieczeństwo i jakby w pewnym sensie akceptując to, co robią inni, czy też tutaj jest konieczna ingerencja jakiegoś planisty, takiego projektanta sieci, który musi tak ją zaprojektować, żeby ona miała ten odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
Znaczy, jedna rzecz, która jest wiadoma jakby z badań z literatury, co ciekawe, to nawet pierwsze badania na ten temat były w literaturze z informatyki, a nie z ekonomii, ani nawet z gier, to jest to, że można zauważyć i pewnie to nie jest zaskakujące, że jeżeli mamy taką sieć i jednostki, wierzchołki podejmują indywidualnie decyzję, czy się bronić, no na przykład ataki się rozprzestrzeniają i mogliby ulec zarażeniu, to jest taki efekt, że ponieważ inni się bronią, to ja mam mniejszą motywację, żeby się bronić. To zresztą widać można było zobaczyć, jak jest jakaś zaraza, powiedzmy COVID, że nie każdy się chce szczepić na przykład.
Tak, że ludzie mówią, że już tak dużo ludzi jest zaszczepionych, tak, że w sumie szansa, że ja się zarażę, jest niewielka, tak, i to, co mam ryzykować jakimiś tam skutkami ubocznymi szczepionki.
Na przykład, albo nie boję się, że mnie ktoś ukłuje, czy coś w tym stylu. No i czyli widać, że przeważnie taka ochrona ma koszt, i inni jak się chronią, no to ten koszt jest, znaczy ten zysk z tego dla mnie jest mniejszy, więc mogę się nie chcieć chronić. Więc są tego typu problemy, no i oczywiście gdyby była jakaś jednostka zewnętrzna, która jest w stanie zmusić poszczególne wierzchołki do tego, żeby zapłaciły za obronę, czy jakoś, bronimy wybrane wierzchołki, wszyscy się na to zrzucają, no to pewnie to jest najlepsze rozwiązanie, tylko że to jest nie takie proste. Na przykład skąd taka jednostka zewnętrzna ma wiedzieć, kto z kim jest połączony chociażby. Trzeba by znać dokładnie sieć, więc to jest taki problem, powiedzmy, nie, mechanizm design, czym zresztą też się zajmowaliśmy w jednej z prac. Ale myślę, że to, co jest ciekawe, to jest to, że można zobaczyć, że taka jednostka zewnętrzna może wpłynąć na kształt sieci. To znaczy, kto jest z kim połączony w taki sposób, żeby wierzchołki miały motywację, żeby się bronić optymalnie. Czyli żeby te wierzchołki, żeby rozwiązać te wszystkie problemy związane z tym, że się nie opłaca bronić, albo na przykład czasami też jest problem koordynacji, że opłaca mi się bronić, ale tylko pod warunkiem, że ktoś inny się broni. Więc musimy, w kilka osób naraz musi zacząć bronić. I można te wszystkie problemy w dużej mierze zneutralizować albo osłabić i rzeczywiście tak zaprojektować sieć, żeby się optymalnie broniły wierzchołki.
A masz jakieś takie przykłady bardziej praktyczne, które by pokazywały takie przykłady właśnie sieci, która no w pewnym sensie źle została zaprojektowana i zmaterializowało się może nawet jakieś takie ryzyko niebezpieczeństwa? Albo też z drugiej strony coś może uważasz, że jest super zaprojektowane i jest taka bardzo odporną siecią.
Czy nie wiem, czy znam sieć, która jest super zaprojektowana, ale jest taki znany przykład z życia, który ilustruje to, że rzeczywiście wierzchołki potrafią się nie bronić i jakby obniżać koszty obrony w jakiś kompletnie absurdalny sposób. W 2016 bodajże roku był atak na sieć SWIFT, tą bankową, który polegał na tym, że jacyś tam ludzie weszli do banku, bodaj chyba w Bangladeszu, i zaatakowali tę sieć, bo ten bank akurat używał jakichś tam routerów kupionych na pobliskim bazarze za $16.
I w ten sposób jakby to najsłabsze ogniwo, tak, jakby pozwoliło wejść do całej sieci i robić jakieś przelewy.
Dokładnie, zaatakować resztę. I to jest rzeczywiście zjawisko, które istnieje. I to jest problem, który istnieje. Więc próby ograniczenia go, no to i w ogóle zrozumienie, w jaki sposób można by to zrobić, że w ogóle to się da zrobić, na przykład łącząc odpowiednie wierzchołki, to jest to, co nas interesowało. Znaczy interesowało nas, co się w ogóle da zrobić, się okazało, że się da.
Innym tematem, który też tutaj zaciekawił mnie, przeglądając twoje prace, to jest temat dotyczący tak jakby ukrywania się w sieci. To znaczy, takie pytanie zadałeś w jednym z tytule z twoich prac ze współautorami, jak ukryć się na sieci, prawda? To są takie gry, rozumiem, których ja się muszę ukryć, a ktoś inny mnie na tej sieci szuka. I tak. Jak można by, o jakich przykładach można by myśleć zastosowań tego typu?
Znaczy, no na przykład sieci, myślę, że sieci przestępcze wszelkiego rodzaju, czyli sieci terrorystyczne, sieci jakaś mafia, ale też na przykład jakieś grupy powstańcze, tego typu organizacje, takie ukryte sieci, one mają na celu to, żeby po pierwsze usunięcie, czyli załóżmy, że jakaś policja mogłaby starać się na przykład obserwować taką grupę, kto się z kim komunikuje i tak dalej.
Na przykład śledzić, nie wiem, powiązania, rozmowy telefoniczne,
takim, tak? Takim przykładem, powiedzmy, który ludzie mogą znać, to jest z filmu The Wire. Tam jest dokładnie fabuła pierwszego sezonu, tak wygląda, że się odkrywa taką sieć, obserwując jakichś handlarzy narkotyków, którzy się komunikują i zdarzenia, które są skorelowane z tymi atakami. Czyli chcemy stworzyć sieć, chcemy, żeby ona umożliwiała nam komunikację. I powiedzmy, że jestem przywódcą takiej grupy, no to chciałbym jeszcze być w niej bezpieczny. Znaczy nie chciałbym być w pierwszej kolejności złapany przez policję. Czyli nawet jak ktoś, jakiś węzeł z tej sieci zostanie złapany, no to chciałbym, żeby to nie był ja i chciałbym też, żeby to był ktoś mało ważny. To znaczy jak go usuniemy z sieci, to ta sieć tak naprawdę nie ucierpi zbytnio.
Czyli taka gwiazda, o której mówiłeś wszędzie, że ja jestem liderem sieci i wszyscy do mnie dzwonią, pewnie łatwo będzie namierzyć taki numer, no bo tak, on się tak. Będzie bardzo często pojawiał w tych kontaktach.
Tak.
No to wtedy będę centralnym jednostką i wtedy taka policja może mnie jakby najłatwiej znaleźć, tak?
Tak.
To musiałbyś, no właśnie, jak to zrobić? Jak się schować na sieci w takim sensie, żeby mieć dużo połączeń, być ważną, rozumiem, osobą, taką kluczową, a z drugiej strony jakoś się ukryć, żeby...
To znaczy trzeba być anonimowy, znaczy tak przynajmniej, to też zależy od tego, jak jest... Na czym nam zależy w takiej sieci, ale powiedzmy w modelu, nad którym się zastanawialiśmy, on wyglądał tak, że w pierwszej kolejności, powiedzmy, jeden z wierzchołków sieci, taki lider tej sieci, wybierał połączenia, decydował, kto z kim będzie się komunikował i wybierał też dla siebie pozycję, a w drugiej kolejności policja widziała sieć, mogła ją obserwować, załóżmy, że tam przeprowadzili jakieś badanie, wiedzą, kto z kim się komunikuje, ale mogła złapać tylko niektóre wierzchołki, powiedzmy, na przykład jeden wierzchołek, bo jak tylko taka inwigilacja by miała miejsce, to wszyscy inni by natychmiast uciekli, więc powiedzmy, że władze mają tylko jeden strzał i chodziło o to, żeby nie być złapanym i żeby sieć nie została zbyt.
No tak, bo jeżeli złapiemy nie tego, co trzeba, to ta sieć może być przeorganizowana, tak liderzy mogą się zmienić.
Lider może uciec, może się ukryć.
Więc ten strzał musi być bardzo... Ten strzał, tutaj państwo nie widzą, ale w cudzysłowie rysujemy cudzysłów w powietrzu, musi się schować. No właśnie, gdzie jest to najlepsze miejsce?
Trzeba się starać anonimowym, sieć musi być odporna, czyli musi być dosyć dobrze połączona. Tam akurat, no a to jest oczywiście specyficznie związane z tym, jak to się modeluje, ale w naszym modelu to wyszło przykładem takiej sieci, to jest sieć, w której połowa wierzchołków jest gęsto połączona między sobą, a druga połowa wierzchołków to są takie wierzchołki peryferyjne, że każdy z nich jest podłączony do jednego z wierzchołków tego centrum połączonego gęsto, bo wtedy te wierzchołki peryferyjne są od siebie nieodróżnialne. Jak widzimy taką sieć, to każdy z nich wygląda tak samo i lider sieci jest wśród tych wierzchołków.
Więc to powoduje, na peryferium.
Że taka policja mogłaby... Jeżeli by wszyscy myśleli strategicznie, to mogłaby przewidzieć, że on musi być w peryferii, w tych peryferyjnych wierzchołkach, ale nie wie w którym. Więc
jest na tyle dużo, że nie wiedzą.
Jest ich dużo, jest nieodróżnialny, a z drugiej strony odległości komunikacyjne w takiej sieci są małe, bo wystarczy odległość między najbardziej oddalonymi wierzchołkami, no to są 3 krawędzi. Tak, bo trzeba się dostać do wierzchołka w centrum, potem do drugiego wierzchołka, znaczy w tej wewnętrznej części, do jeszcze jednego i jeszcze do następnego peryferyjnego. To jest maksymalna odległość, więc mamy dosyć dobre możliwości komunikacyjne. To jest odporne na usuwanie, bo jak usuniemy jeden wierzchołek, to albo to jest peryferyjny i prawie nic nie tracimy, albo to jest wewnętrzny i właściwie tracimy tylko ten wewnętrzny, jeden peryferyjny, który był do niego podłączony. To jest odporne, no i małe szanse, że nas złapią.
Czyli taka filmowa opowieść o Bin Ladenie, który miał tam ten jeden telefon do... albo nawet ukrywał się gdzieś w górach i był połączony do w zasadzie jednej osoby, której przekazywał swoje rozkazy, to on był dobrze ukryty, tak, według tej teorii?
No tak, w ogóle takie, no badano tę sieć związaną z atakiem na przykład na World Trade Center. Z tych badań wynika, że ci liderzy nie byli zbyt centralni tak naprawdę w tych sieciach.
Czyli może twoich prac nie czytali, ale z praktyki...
Myślę, że można to spokojnie wydedukować.
Ale mogli to wydedukować, gdzie się na takiej sieci schować. To już nam trochę przybliżyłeś ten wątek. To, o czym jeszcze rozmawialiśmy, to jest temat dotyczący... No właśnie, wspomniałeś o tej budowaniu sieci. Może jeszcze ten wątek poruszmy. To znaczy tworzeniu się sieci, jakby i projektowaniu sieci, to nie jest to samo, prawda?
No tak, to nie jest to samo. Znaczy, bo tworzenie się sieci, no to jest taka sytuacja, w której podejmuje decyzję, z kim się połączyć. Stworzenie takiego połączenia i utrzymywanie go jest kosztowne. I mój cel to może być na przykład bycie połączonym z kimś, kto jest dobrze połączony, powiedzmy. A tworzenie sieci, no to jest ktoś z zewnątrz, kto wybiera topologię sieci, na przykład, żeby się, nie wiem, żeby tam na przykład możemy tworzyć sieć ulic w mieście, żeby nie było korków albo coś w tym rodzaju. To jest trochę inny problem.
I czy te prace wasze albo z tej dziedziny mają zastosowanie do właśnie takich praktycznych problemów zaprojektowania sieci?
Dość znanym, a przynajmniej interesującym, może zaskakującym przykładem, no to jest paradoks Brasa. To się badało tworzenie sieci ulic w mieście i można sobie wyobrazić taką grę, gdzie potem mieszkańcy miasta podejmują decyzję, którymi drogami podróżować, czyli które drogi wybierać, no, jest różna pojemność tych dróg i tak dalej. I
łatwiej albo szybciej się korkują.
Tak, tak? I tak, no właśnie, i zaobserwowano takie zjawisko, że czasami skasowanie jakiejś drogi, na przykład wyłączenie jej z ruchu z powodu remontu, zmniejsza korki w sieci, a dodanie jakiejś drogi zwiększa korki w sieci.
To nieintuicyjne.
Dokładnie, tego się nazywa paradoksem Brasa. No ale to jest przykład sytuacji, w której używano gier do tego, żeby zrozumieć pewne zjawisko, które się zdarza rzeczywiście i można, jest dużo przykładów, można znaleźć, nie wiem, w internecie, tak, można sobie w Wikipedii zobaczyć paradoks Brasa i to jest już taka stara rzecz, ale znana.
W jednej z takich nowszych prac twoich, które tutaj przeglądałem, to była taka praca, którą, nie wiem jak to na polskie przetłumaczyć, ale może mogę spróbować w taki sposób, w jaki sposób grać, jakby rywalizować albo walczyć na wielu polach bitew jednocześnie. To znaczy tak jakby rozumiem, na wielu frontach albo na wielu levelach, poziomach sieci, czy...
Możemy sobie wyobrazić jakiś taki problem, w którym mamy ograniczone zasoby. Taki klasyczny model to się nazywa gra pułkownik Blotto i to ma taki kontekst militarny, że mamy ograniczoną liczbę jednostek wojska i musimy je przydzielić między wiele różnych pól bitew. Ale generalnie to ma uchwycić takie zjawisko ograniczonych zasobów w stosunku do tego, ile musimy bronić miejsc, czy atakować, czy rywalizować na wielu frontach. No i nas akurat interesował tego typu problem też w sieci, ponieważ wierzchołki były tymi polami bitew, a między nimi były połączenia, które były efektami zewnętrznymi. Czyli chodzi po prostu o to, że czasami jak inwestuję w jakiś wierzchołek, to ta inwestycja ma też wpływ na niektóre inne wierzchołki. Na przykład ta jakby część mojej inwestycji dodaje się do, ma wpływ pozytywny na inwestycje w innych wierzchołkach, zwiększa moją aktywność w innych wierzchołkach. I taki jeden z przykładów to jest coś, to na przykład jeżeli rywalizujemy reklamami w mediach, to reklamowanie się w jakichś mediach może mieć też pozytywny wpływ w innych mediach na widoczność produktu. To się nazywa cross-media spillover po angielsku, nie wiem jak to po polsku się nazywa. No na takim polu bitwy to możemy sobie wyobrazić, że jak umieścimy jakąś jednostkę na przykład na wzniesionym terenie, no to możemy z tego miejsca ostrzeliwać jakieś inne punkty dookoła i to też, czyli jest taki efekt zewnętrzny, że umieszczam, inwestuję w jeden punkt, a tak naprawdę ma wpływ też na inne punkty w sieci. No interesowało nas to, jak inwestować w czymś takim, jak ta siła tych efektów zewnętrznych, czyli tego, jak inwestycje w jednym miejscu wpływają na inne miejsce, jak to wpływa na...
No i znowu tutaj ten wynik taki może zaskakujący, że koncentrujemy się na pewnych węzłach, na pewnych wierzchołkach, porzucamy pewne pola bitwy, zostawiamy je tak jakby na...
Tak, albo inwestujemy w nie bardzo mało, może to tak dobrze było powiedzieć. No bo my patrzyliśmy na taką sytuację, w której gracze mają różne te efekty zewnętrzne. Bo może jedną z takich motywacji to była akurat ta rywalizacja związana z reklamą.
Czyli to są te pozytywne efekty zewnętrzne.
Tak. Tam są pozytywne efekty zewnętrzne i można pomyśleć o jakiejś takiej reklamie w sieci na przykład, gdzie inwestujemy w, nie wiem, jakiegoś influencera czy kogoś w sieci, no ale ludzie zobaczą to i mogą przekazać te informacje innym, więc tam są takie pozytywne efekty zewnętrzne, ale być może w zależności od tego, kto się reklamuje, to te efekty wyglądają inaczej. No i tam może być tak, że jakaś osoba ma bardzo duży wpływ na pewne wierzchołki. Nie mam co z nią rywalizować w tych miejscach i warto jest rywalizować w innych.
Czyli to jest jakaś taka forma segmentacji, tak?
Tak, która zależy od tego, jakie mamy sieci. Bo gdybyśmy te sieci połączeń mieli dokładnie takie same, to okazuje się, że nasze inwestycje są proporcjonalne do siebie. Czyli to jest, inwestujemy...
Wszędzie tak samo,
z grubsza tak samo, modulo tam razy jakiś taki czynnik skalujący.
Czyli tak jakby sama sieć powiązań może ma mniejsze znaczenie wtedy, bo ona ma symetryczne znaczenie. Może tak,
ona ma znaczenie symetryczne, ona determinuje wtedy te wierzchołki, w które warto inwestować więcej i te, w które warto inwestować mniej.
Ale one są takie same dla
ugraczy,
tak?
One są takie same dla ugraczy, tak.
I to rozumiem, że ten wątek, który jest tutaj ciekawszy, jest to, że że wtedy, kiedy to nie jest takie symetryczne i rzeczywiście jakaś firma może mieć przewagę na przykład reklamową, albo mieć większy rynek w danej niszy, tak?
I... Tak, plus jeszcze, no tak, i to jest jakoś tam można zbadać, to się wiąże z centralnościami w tych dwóch sieciach, bo każdy z graczy ma swoją sieć.
No właśnie, to użyłeś trudnego słowa, którego jeszcze nie wyjaśniliśmy naszym słuchaczom. Czym jest centralność sieci?
Tak, no więc centralność, może, jeżeli pomyślimy na przykładzie tych inwestycji, no to jeżeli mam jakąś sieć, to niektóre wierzchołki, na przykład wyobraźmy sobie, że moja sieć jest taka, że jest jeden wierzchołek centralny i z niego są efekty zewnętrzne do pozostałych wierzchołków. Taka gwiazda, z której wychodzą te efekty zewnętrzne. No to tak wizualnie ten wierzchołek, z którego wychodzą efekty zewnętrzne, jest centralny w jakiś sposób. Ale tak ogólnie, no to te wierzchołki centralne to są te, które są ważniejsze w danym kontekście, czyli tutaj w przypadku ich inwestycji, te, w które chcemy inwestować więcej. No i ponieważ gracze mogą mieć potencjalnie różne sieci, no to wierzchołki mają różne centralności i inwestycje, które się pojawiają w tych wierzchołkach, w takiej, powiedzmy, równowadze, czyli jak to jest jakaś tam strategicznie, ci gracze podejmują decyzje, są powiązane z centralnościami w tych sieciach. To można pokazać. Z pewnym rodzajem centralności, bo jest wiele miar centralności.
No właśnie, tak patrzyłem na ciebie, bo tych miar centralności jest wiele i one mają różne.
Mogę podać nazwę, ale ona nic nie będzie mówić chyba, więc... Ale są różne. To taka, myślę, że znana być może ludziom, to jest PageRank, ale akurat nie w tej pracy. PageRank to jest taka miara centralności, która jest używana do indeksowania stron w internecie przez wyszukiwarkę Google. Ona jest sławna z tego powodu.
Wyjaśnijmy, że jakby możemy sobie wyobrazić taką sieć, które strony są z którymi powiązane. No i teraz jest problem wyznaczenia tych najważniejszych jakby stron, takich, które są z jednej strony mają dużo połączeń, ale nie tylko dużo, ale też, znaczy w tym sensie, że są linkowane z wielu stron, ale też w taki sposób, że są linkowane z ważnych stron.
Dokładnie tak. To jest...
Więc jest taki problem endogeniczny, żeby ustalić, w jaki sposób znaleźć te ważne strony, które mają dużo połączeń z innych ważnych stron.
Tak. I akurat w tej naszej pracy też tego typu centralność gra rolę, ale to ale nie dokładnie ta PageRank, ale też, bo tam jest taka sytuacja, że można sobie wyobrazić, że jak mam wierzchołek, z którego są duże efekty zewnętrzne do jednego wierzchołka, no to ten mój wierzchołek jest centralny, a z tego powodu ten następny potencjalnie jest mało centralny, chyba że z niego też są duże efekty zewnętrzne do kolejnego wierzchołka. I być może na przykład jak ja mam wierzchołek, z którego jest dużo efektów zewnętrznych do pozostałych wierzchołków, ale z tamtych pozostałych też jest dużo do jeszcze następnych, to ten mój nie jest taki bardzo centralny, bo i tak w tamte będę inwestował, więc to jest tak, no nie jest to takie super proste, to nie zależy tylko od stopnia.
To nie jest tak, że ta centralność jest jakaś taka jednoznaczna w takim sensie, że...
Znaczy ona jest jednoznaczna, ale nie jest... Tak, a na pierwszy rzut oka nie ocenimy.
To trzeba obliczyć. To może też dla naszych słuchaczy tutaj wspomnę, że te algorytmy dotyczące liczenia właśnie tego PageRank, czyli tej takiej miary, no nie wiem, ważności, istotności tych stron internetowych, są też wykorzystywane w liczeniu ważności czasopism naukowych w taki sposób, że które są ważne czasopisma, te, które są często cytowane z innych ważnych czasopism, tak. Prawda? Oczywiście i trzeba na początku ustalić, tak, które są ważne, ale jest na to algorytm, który jest w zasadzie zbliżony do tego.
Znaczy nie, same. Ważne są te, które są cytowane przez ważne. Tak, to jest zdefiniowane.
Ja wiem, tak. To, no, da się to policzyć i to się jednoznacznie wyznacza, chociaż wydaje się takim trochę błędnym kołem. No dobrze, ale tu jeszcze wracając do tematu tego prowadzenia rywalizowania na wielu polach bitew jednocześnie, wracając do tego przykładu firm, które inwestują w wydatki marketingowe. Czy z punktu widzenia, nie wiem, instytucji albo firmy, która by chciała zmaksymalizować te wydatki marketingowe, jaki sposób można tak zaprojektować sieć, żeby to osiągnąć?
No, znaczy po pierwsze ciekawe jest to, że w ogóle można to zrobić, ale istotne jest, że te sieci nie mogą być takie same dla obu graczy, czyli trzeba zróżnicować sieci dla obu graczy i generalnie okazuje się, że...
Czyli taka agencja marketingowa, która by chciała mieć dużo ogłoszeń, powinna doprowadzić swoimi wcześniejszymi działaniami do tego, żeby firmy, które u niej zamawiają reklamy,
miały
różne efekty zewnętrzne i miały różne połączenia.
Tak, no bo generalnie chodzi o to, że gdyby nie było połączeń, to firmy by maksymalizowały swoje wydatki, jeżeli ich koszty byłyby takie same. Jak koszty są różne, to okazuje się, że można tak te efekty zewnętrzne, sieci efektów zewnętrznych zmanipulować, żeby zniwelować te różnice w kosztach, żeby je rekompensować i to doprowadza do maksymalnych wydatków i faktycznie da się zmaksymalizować wydatki, wybierając topologię sieci odpowiednio.
Czyli moglibyście doradzić takiej agencji, w jaki sposób zaprojektować?
Wystarczyło przeczytać artykuł. już nic nie doradzimy.
To może być trudne, to może być taki koszt nie do przejścia dla wielu osób, więc
nie, to jest
na samym tłumaczeniu.
Okazuje się, że to jest, znaczy ta sieć nie jest taka skomplikowana. Trzeba po prostu w ogólności, bo tam to nie jest taki prosty problem, ale można podzielić wierzchołki w takie grupy dwuwierzchołkowe i tam jedna grupa być może trzech wierzchołków i między nimi odpowiednio dobrać te efekty zewnętrzne.
Czyli można tym sterować tak jakby.
Tak, można tym sterować. Oczywiście potem się pojawia problem, jak to, no bo zapewne jest różny koszt tworzenia takich efektów zewnętrznych, więc można się zapytać, jak to zrobić, żeby z jednej strony zyski były duże, a żeby koszty, żeby wydatki nie były zbyt duże na to. To tym się nie zajmowaliśmy. My pokazaliśmy tylko, że to się da zrobić.
To się da zrobić.
A potem to jest problem optymalizacyjny, myślę, że bardziej obliczeniowy.
Obliczeniowy. No jeszcze jeden wątek, o którym wspomniałeś, to jest to, co się dzieje w przypadku tej rywalizacji tych dwóch firm, kiedy te efekty są takie same, czyli mamy ten przypadek symetryczny. Tam wspomniałeś o tym, że rzeczywiście ta sieć w takim sensie nie ma znaczenia, że wszyscy zachowują się symetrycznie, ale czy rzeczywiście nie ma znaczenia w tym sensie, czy w zależności od tego, jaka to jest sieć, taka sama dla obu graczy, ta struktura wydatków na poszczególne wierzchołki będzie taka sama?
No właśnie okazuje się, że jest taka sama i że wypłaty są takie same. Oczywiście tak,
a to jest też nieintuicyjne, w tym sensie, że tak, no bo wiadomo, że to jak inwestuje, ile inwestuje, pewnie zależy od tej struktury sieci.
Tak, to jest nieintuicyjne i myśmy się tego nie spodziewali. To znaczy, nasze pierwsze pytanie było, jak ta topologia sieci wpływa na te rzeczy i się okazało, że nie wpływa, więc, więc to było nieintuicyjne. Ale faktycznie tak jest. No, znaczy, potem można już to zrozumieć, znając jakieś tam inne podobne zjawiska, gdzie się stosuje gry, na przykład w teorii aukcji jest podobnie, że jak się dobiera format aukcji różnie, to wcale to nie znaczy, że więcej zarobimy. I tutaj jest trochę podobnie. Znaczy, zmieniamy sieć dla obu graczy, ale oni wtedy, grając w tę grę, się dostosowują do tego.
Okej, okay, czyli ten łączny wynik jakby topologii sieci, połączeń i ich zachowania jest z punktu widzenia tego planisty nierozróżniony, tej grze akurat.
Tak, tak, ale to podobnie jest z tym paradoksem Brasa, może tam ta sieć ma znaczenie, ale właśnie tam też jest tak, że budujemy nową drogę, ale to wcale nie znaczy, że będą mniejsze korki, bo się wszyscy ci gracze dostosują.
Tutaj może też wyjaśnimy, że ten paradoks, bo są takie znane też przykłady, gdzie zbudowano nowe autostrady albo poszerzano autostrady, na przykład w Kalifornii, tam się zwiększał ruch, no ale to było z tym związane z takim prostym efektem, że po prostu skoro jest większa przepustowość, no to więc to ja też pojadę zamiast skorzystać z jakiegoś innego środka transportu albo jechać z kimś. I ostatecznie pojawiało się tam jeszcze więcej samochodów, więc się okazywał ten dodatkowy pas jakby nie zmieniał sytuacji ruchu, prawda? Ale to, co ty mówisz, jest bardziej wyrafinowane w tym sensie, że budujemy nowe połączenie
i
wtedy rozumiem, że z innych połączeń one koncentruje duży ruch.
Tak, no, dużo ludzi zaczyna wybierać tę trasę z tym połączeniem.
Nową, jakąś popularną, lepszą trasę i wtedy ona się zaczyna korkować.
Tak. No to też może się wiązać z tym, że na przykład będzie krótszy dojazd będzie dla bardzo wielu osób i tym podobne rzeczy.
I też te przykłady, o których wspomniałeś, tak, że na przykład zamknięcie jakiejś drogi na czas remontu spowodowało paradoksalnie
zmniejszenie korków, zmniejszenie czasu przejazdów w mieście. To są faktyczne, rzeczywiście znane zjawiska. Można to przeczytać przykłady.
No dobrze, to tutaj postawimy wielokropek, bo temat na pewno jest bogaty i odeślemy naszych słuchaczy do poczytania właśnie na ten temat w literaturze, poszukania tych przykładów. Marcin, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, za wrzucenie nas na głęboką wodę tych gier na sieciach, a naszych słuchaczy zapraszamy do kolejnych podcastów.
Dziękuję.
Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH ekonomia stała się Państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.